Dobry wieczór Państwu. Wczoraj puszczałem Wiedźmuchy i ich Halleluja Leonarda Cohena z przepiękną polskim tekstem, a dziś Ryszard Jasiński zagrał mi to bardzo ładnie i wspaniale. Panie Mateuszu, najwyżej jutro wejdę, będę mówił, bo dzisiaj ja będę krótko, a jak już powiedziałem Państwu, tam jest napisane na czatach, jaka to będzie teraz, a później audycja. Ja po tej audycji jeszcze wrócę, być może na chwilkę, ale o ministrze Czarnku i o tym, co się dzieje w Sejmie, porozmawiamy sobie raczej jutro, dlatego że, panie Mateuszu, po pierwsze, źle pan trochę interpretuje tutaj to, jeśli chodzi o Jana Pawła II, z wielu powodów, a to nieważne. A po drugie, to, co obserwujemy, to jest walka jednej nienawiści z drugą nienawiścią, a my jesteśmy po środku, w której stronę się nie odwrócimy, jest nienawiść. Na tym polega dowcip. Ale nieważne. Pani Bożeno, nie wiem, czy pani jest, ja nie wiem, czy wróci jeszcze w Betatronie Marcinek, bo ten wątek Marcinka, on już dalej nie pasuje, natomiast powiem Państwu, że tak, zacząłem dalej pisać, no nie mogę się oderwać od tej książki na zasadzie, bo nawet mi nie spać nie mogło, bo mi się śniło tam różne rzeczy, proszę Państwa. Na temat audycji mógłby Pan nagrać Brave New World Iron Maiden. Ryszard, słyszałeś? Brave New World Iron Maiden. No może rzeczywiście tak będzie dobrze. Dzisiaj pan Sasin powiedział, że jego teść, że teść to nie rodzina. Ja zadałem pytanie, czy teściowa wie o tym, że jej mąż nie jest rodziną, no ale nie odpowiedział. Ale już dajmy sobie spokój. Chcę dzisiaj powiedzieć wcześniej, przed audycją Piotrka Majcherczyka, o dwóch sprawach. Po pierwsze, napisała do mnie i bardzo dziękuję pani sołtys gminy Sieraków, sołectwo Marianowo, powiat międzychocki, województwo wielkopolskie, pani Karolina Mądrawska, która popiera akcję z glikofatem, czy jak to tam się nazywa. I pani sołtys napisała mi, że wysłała pisma jako sołtys, również do senatorów, burmistrzów, okolicznych gmin, nikt nie odpowiedział. Zaczęła dzwonić do biur poselskich, a pisma wysłała w kwietniu. I zaskoczyła ich. Szef Kancelarii Sejmu, pani Agnieszka Kaczmarek, zatrudniła jakąś, jak pani pisze, pani sołtys, cwaną kobietę, która próbowała z niej zrobić ofiarę, a w pewnym momencie nawet chciała nagrywać rozmowę na moje pytanie, czy teraz zaczęła nagrywać, rozłączyła się. Pani sołtys zapytała, przedtem komentując wielkie oburzenie, mówiąc, że jest uparta pani sołtys. I pani sołtys zadzwoniła do zastępcy kancelarii szefa Sejmu. Tam usiłowano jej coś powiedzieć, ale nikt o glifosacie nie słyszał. Prosiła o sporządzenie notatki i zainteresować tym posłów. Niestety, proszę państwa, takiej informacji nie dostała. Nikt nie odpowiedział na ten temat. A ona działa już jako urzędnik samorządowy, pani sołtys. I tutaj chcę również zawiadomić prokuraturę o popełnionym przestępstwie, bo to jest przestępstwo. Pani sołtys jest technikiem, jest rolnikiem, zielarzem, technikiem farmacji i nie tak łatwo mogą ją zbyć. Twierdzi, że pryskają wszystkie w jej gminie pola, parki, miasta, kolej przy torach. Mieli na tą odpowiedź 14 dni, no może 30, bo nawet nie wiem, jaki jest teraz termin. No ale niestety, proszę państwa, odpowiedziały tylko lasy, że nic się nie dzieje. Warto wspierać również takie gminne i takie teoretycznie niewarszawskie inicjatywy w tych sprawach, bo to jest ważne. Oni rzeczywiście nam czymś trują i nawet jeżeli, proszę państwa, uznamy, że ktoś ma jakąś fobię, czy że ktoś wierzy w teorie spiskowe, to obowiązkiem posła i senatora jest to wyjaśnić, a nie zbywać ludzi. Tak to jest, proszę państwa. Znaczy to akurat przywołałem do tej dziwnej audycji, ponieważ coś mi się tutaj, z czymś to mi się skojarzyło, proszę państwa. Aha, jeszcze przedtem chciałbym powiedzieć coś do Marcinka Roli. Marcinku, stary, ja wiem, że lecisz moimi tekstami, tak jak wczoraj z Brownem czy innym, ale Cytuj przynajmniej źródło, tak jak ja cytuję, a skoro mnie podsłuchujesz, tak grywasz, czy w ogóle, Marcin, bo to jest po prostu kurestwo. I przypominam ci, przejrzyj również tych wszystkich swoich moderatorów, bo masz tam tylu ruskich szpiegów i ruskich ludzi, którzy eliminują wszystko, co nie pasuje, żebyś o tym dobrze wiedział. A jak nie chcesz, to przeczytaj sobie, jak nie wierzysz mi, to przeczytaj sobie Jessica Aro, Trolle Putina, a mnie wypadałoby jednak cytować źródło, no. Ale cóż, widocznie też się wpisujesz w tą rzeczywistość. Takie słowo mi dzisiaj przyszło do rzeczywistość, proszę Państwa. Całkiem fajne. Ale dobrze, krótko zajmę się czymś innym, ponieważ, proszę Państwa, wczoraj obiecałem, więc posłuchajcie Państwo. Już tylko się przerzucę. No, o. Wczoraj mi tutaj jeden z Państwa podesłał te słowa Aldousa Huxleya. W następnej generacji lub później powstanie farmakologiczna metoda na to, by ludzie kochali swoje zniewolenie i będzie to taki pewien rodzaj dyktatury bez łez. Stworzony zostanie bezbolesny obóz koncentracyjny dla całych społeczeństw, tak że ludziom zostaną odebrane ich swobody obywatelskie, ale będą raczej z tego zadowoleni, ponieważ ich uwaga będzie odwracana od jakiejkolwiek chęci do buntu przez propagandę lub pranie mózgu wsparte metodami farmakologicznymi. I taka wydaje się być ostateczna rewolucja. Aldous Huxley miał rację. Zmarł w 1963 roku. Prawie 10 lat później, może trochę więcej 10 lat później, powstała książka, opowiadanie, noweletta Lema pod tytułem Kongres Futurologiczny. Tak się składa, proszę Państwa, że mało kto Kongres Futurologiczny zna cały. On był drukowany. On był drukowany, proszę Państwa. Panie Marku, kogo mi pan tu reklamuje? W Realu znowu nie obchodzi mnie to. Proszę mi tu nie reklamować. Wie pan, trochę się głupio czuję, bo to jest tak, słucha pan mnie, a oni mnie nie reklamują, prawda? No. Ktoś tu napisał jak w Equilibrium. Panie Michale, nie, to trochę inaczej. W kongresie futurologicznym, proszę Państwa, Ion Tichy jest na kongresie futurologicznym na skutek różnych tam rzeczy, które się dzieje. Zaczyna się już być używanie tak zwanych psychotycznych bomb, różnych środków, tak teoretycznie. I potem przenosi się w daleką przyszłość. Ja nie będę czytał Państwu całego kongresu. Kongres futurologiczny drukowany był i w Fantastyce, i w Krokach w Nieznane, czy później, ale tylko pierwsza część. Całość została wydana o wiele później, dlatego że, proszę Państwa, sytuacja, no to, co on tam opisywał w latach 70., Gierek brał to bezpośrednio do siebie. Ja tylko Państwu przeczytam fragment. Fragment. Mówi profesor Trotterheimer. Tichy, zrobię to dla pana. Naruszę zawodą tajemnicę o wszystkim, na co pan wyrzekał. Wie, że każde dziecko, bo jakżeby inaczej. Rozwód musiał iść w kierunku od chwili, gdy po narkotykach i prahalucogenach przyszły tak zwane psychofokalizatory o silnie wybiórczym działaniu. Ale prawdziwy przewrót nastąpił dopiero 25 lat temu, gdy syntetyzowano maskony, to jest H-punktory, halucogeny punktowe. Narkotyki nie odcinają człowieka od świata, zmieniają tylko stosunek do niego. Halucogeny zamącają i przesłaniają cały świat. Pan się o tym sam przekonał, natomiast maskony świat fałszują. Maskony, powtarzałem, znam to słowo. A, koncentracje masy pod skorupą księżyca to takie z gęstki minerałów, ale co one mają wspólnego? Nic, bo to słowo nabrało już innego znaczenia. To jest smaczenia. Pochodzi od maski. Wprowadzając odpowiednio syntetyzowane maskony do mózgu, można zasłonić dowolny obiekt świata zewnętrznego obrazami fikcyjnymi tak sprawnie, że osobnik zachemaskowany nie wie, co jest w postrzeganym realne, a co jest łudne. Gdyby pan przez jedną mgnienie oka zobaczył świat, jaki nas naprawdę otacza, przepraszam, to zdrętwiałbyś pan. Nawet tu szeptał i on mu pokazuje ten świat. To jest antyk z grupy ocykanów, potężny środek przeciwpsychemiczny, pochodna nitrodyzalkowa pejotropiny. Nawet noszenie przy sobie, nie to, że zażywanie, jest deliktem głównym. Proszę odkorkować pod stopem, wyciągnąć raz nozdrza, ale tylko raz, jakbyś pan amoniak wąchał. No jak sole trzeźwiące, ale potem, dla Boga, paduj pan nad sobą, trzymaj się, pamiętaj. Trzęsącymi się rękami odkorkowałem flaszeczkę. Profesor odebrał mi ją. Ledwie się zaciągnąłem ostrym migdałowym oparem, do oczu napłynęły mi obfite łzy. Gdy je straciłem końcem palca i otarłem powieki, straciłem oddech. Wspaniała sala, wyłożona kobiercami, pełna palm, o majolikowych ścianach, z wykwintnie rozwikrzonymi stołami, z dworną kapelą w głębi, co przygrywała nam do pieczystego, znikła. Siedzieliśmy w betonowym bunkrze przy nagim stole drewnianym, ze stopami zanurzonymi w porządnie już starganej, słomianej macie. Muzykę słyszałem nadal, ale widziałem teraz, że płynie z głośnika zawieszonego na porzewiałym drucie. Kryształowo tęczujące kandelabry ustąpiły miejsca zakurzonym nagim żarówkom. Najokropniejsza przemiana zaszła jednak na stole. Śnieżysty obrus znikł, srebrny półmisek z dymiącą kuropatwą na grzance obrócił się w fajansowy talerz, na którym leżała nieapetyczna, szaro-brunatna bryja klejąca się do cydowego widelca, bo jego stare, szlachetne srebro zgasło. Patrzyłem zlodowaciały na paskudztwo, który przed chwilą jeszcze pałaszowałem ze smakiem, rozkoszując się chrupaniem przerumienionej skórki ptaszęcej, łamanym kontrapunktowo grubszymi trząśnięciami grzanki, no lem jest genialny, górą wybornie podsuszonej, dołem zaś nadciągającej sosikiem. To, co brałem za liście palmy w pobliskim kuble, było w samej rzeczy sznurkami od kalesonów osobnika, który z trzema innymi siedział tuż nad nami. Nie na pięterku, lecz raczej na półce, tak była wąska i ciasna, gdyż tłok panował nieprawdopodobny. Myślałem, że oczy wyjdą mi z orbit, kiedy przerażający obraz zachwiał się i ją zasnuwać na powrót. Tasiemki kalesonów obok mej twarzy zazieleniły się i był znów liścistami od nogami palmy. Proszę Państwa, i teraz... Teraz dopiero zaczyna pan ogarniać rzeczywistość, konfidencjonalnie szeptał Trottel Rider Heinmer, patrząc mi w twarz, jakby się bał mojej nazbyt gwałtownej reakcji. A proszę zważyć, że znajdujemy się w lokalu ekstraklasy. Gdybym nie brał z góry w rachubę ewentualności wtajemniczenia pana, poszlibyśmy do restauracji, której widok, kto wie, pomieszał możeby panu umysł. A co więc, są jeszcze straszniejsze? Zapewniam pana, tu mamy przynajmniej autentyczne stoły, krzesła, talerze i sztuczce, a tam leży na wielopiętrowych pryczach, jedząc palcami spotykanych przez konwejer kubów. Także to, co ukrywa się pod maską kuropatwy, jest tam mniej pożywne. Co to jest? Nie żadna trucizna, tichy, po prostu ekstra trawy i buraka pastewnego namoczone w chlorowanej wodzie i zmielony z rybną mączką. Zwykle dodaje się kostnego kleju i witaminą, maszczając maś syntetycznym smarem, żeby nie stawała w gardle. Nie zauważył pan zapachu? A widzi pan, na litość boską, co to jest, proszę mi powiedzieć. Gdzieś tam cichy, nie bądź pan demoniczny, jest to po prostu świat, w którym żyje grubo ponad 20 miliardów ludzi. Czy to pan dzisiejszego Heralda? Rząd Pakistanu twierdzi, że w tegorocznej katastrofie głodowej zginęło tylko 970 tysięcy ludzi. Opozycja zaś, że 6 milionów. Gdzieś w takim świecie szabli, kuropatwy, potrawki w sosie Bernet. Widzicie państwo, cała ta książka zresztą opowiada, ta druga część, o teorii, właśnie tam Lem wysnuwa teorię maskonów. Oczywiście to, co widział Ion Tichy, nie jest do końca tym właściwym maskonem. Nie jest do końca właściwym maskonem, proszę Państwa. To jest, proszę Państwa, on dochodzi do tego, co jest takim prawdziwym maskonem, że można ta rzeczywistość, jak wygląda, i ta rzeczywistość jest paranoiczna, dosłownie, paranoiczna. Wykorzystany w Matrixie w sumie, która pigułka? Nie, w Matrixie tak, może rzeczywiście i tak, bo jak mówili bracia Wachowscy, Lem miał duży wpływ na Matrixa. Niestety nikt nie nakręcił i nie nakręci kongresu futurologicznego, bo to, co nakręcono, jest zupełną bzdurą, proszę Państwa. Jest zupełną bzdurą. Proszę zobaczyć, jak my się do tego stosujemy. Mamy te maskony. Ja tutaj widzę, proszę się nie obrazić, niektórzy, widzę tutaj emotikony. Niektórzy zamiast słów piszą emotikony. Maskują w ten sposób, w jakiś sposób swoją własną rzeczywistość. Błykają tą swoją, nie tyle rzeczywistość, to swoją własną, proszę Państwa, różne obrazki i tak dalej, swoją własny stan umysłu, ponieważ polegają na czymś, co nie wyraża ich stanu umysłu, ale im się wydaje, że wyraża ten stan umysłu, bo widzą widzą jakieś idiotyczne zdury. Ja zresztą zdanie o emotikonach mam własne i tak jak to napisałem i to jak napisałem, proszę Państwa, w Metatronie, to jest zupełnie emotikon serduszkiem i uśmieszkiem, jest zupełnie tak, jakby wierzyć w to, że aktorzy filmów pornograficznych naprawdę się kochają i są to filmy o miłości, prawda? No to jest mniej więcej coś takiego. I to z nas zrobiła technologia i powoli. Oczywiście Lem pisze o tak zwanej psychocywilizacji, czyli o środkach psychotropowych, które być może potrafią, które potrafią po prostu w jakiś sposób mogą zakłócić postrzeganie rzeczywistości. Natomiast tak naprawdę to za pomocą dzisiejszych środków przekazu, za pomocą telewizji, internetu, tych wszystkich różnych Facebooków i tak dalej, to są maskony numer jeden. To są nasze, to są, proszę Państwa, maskony numer jeden. Proszę zobaczyć. Dlaczego wspomniałem o emotikonach? Dlatego, że to uczy człowieka nieokazywania uczuć. Dlatego, że jeżeli człowiek widzi się z drugim człowiekiem, to okazuje w jakiś sposób swoje uczucia. A co będzie, jeżeli nie będzie emotikona? Prawda? To natychmiast pokazuje, że człowiek potrzebuje pośrednika, żeby wykazać uczucia drugiemu człowiekowi swoje, żeby z nim rozmawiać. I wysyła uśmieszek, bo się śmieje, jakieś dziwne rzeczy, jakieś płaczące z tego, bo się śmieją. I uważa, że ten drugi już wie, że on się śmieje. A śmiech, proszę Państwa, to jest odpowiednie skrzywienie ust z odpowiednimi dźwiękami. Prawda? No właśnie. Ale jednak po wypowiedzeniu tej opinii Piotr wysłał Kasię emotikonka Izabelo. No tak, no bo on się dostosował do tego. Zresztą powiem szczerze, że w piątym rozdziale Gewura, która jest, to znaczy srogość jezrzeńska, będzie tam pewien zwrot, który zobaczycie Państwo zresztą. Nieważne, właśnie napisałem początek, jakieś 10 stron tej pierwszej części. No. Także widzicie, Patryk Latka, w zasadzie Lem przewidział rzeczywistość, do jakiej zmierzamy, a w zasadzie opisał to, co już mamy. Oczywiście, no i tutaj chyba pan Filip wziął do siebie te emotikonki, bo on tak puszcza, nie wziął do siebie, to dobrze. I nie tylko on, ale prawie wszyscy, ale to jest to, proszę Państwa. Łatwiej jest, proszę Państwa, postawić obrazek, który nam stworzyły boty tworzące Google'a, tworzące jakieś inne bzdury, czy te wszystkie Facebooki, niż wymyśleć samemu szczerość. Dla mnie emotikony nie są szczere. Absolutnie nie są szczere. One są po prostu sztuczne. To jest po prostu proteza. Tak samo jak kontakt, proszę Państwa, który mam z własnej, jest to kontrakt radiowy, ale jest to proteza kontaktu, bo nie widzimy się. Nie widzimy się po prostu, chociaż się słyszymy, możemy reagować. Ale w wielu wypadkach, jeżeli to, co nas teraz czeka, uważamy, że te wszystkie przez komputer, te różne rzeczy, przez te wszystkie komunikatory, jak rozmawiamy, nawet widząc w czasie rzeczywistym, to uważamy, że jesteśmy rzeczywiście z kimś w kontakcie. Nie, nie jesteśmy z nimś w kontakcie. Tak naprawdę nie widzimy większości rzeczy. I zapominamy, że te rzeczy istnieją w człowieku. Nie widzimy całego piękna człowieka, widzimy to, co chce nam pokazać, proszę Państwa, tylko i wyłącznie chce nam pokazać komputer, czy autor, czy bot, czy autor programu pod tytułem jakiś taki, no nie wiem, pod tytułem jakikolwiek komunikator. I powoli z przerażeniem patrzę, szczególnie młodszego pokolenia, w jaki sposób, proszę Państwa, w jaki sposób ludzie zaczynają izolować się od innych. To widać, że bez emotikonów, bez obsługi jakiegoś komputera czy jakiegoś smartfona nie są w stanie z kimś rozmawiać. O czym mają rozmawiać? No rzeczywiście, o czym mają rozmawiać? Prześlemy emotikona, po co mówić w ogóle? Powoli zapominamy słów, zapominamy, że istnieje coś takiego i to właśnie dzięki również tego typu rzeczy, bo ja to widzę, bo kiedy piszę coś ironicznie, używam odpowiedniej składni doboru słów, żeby to można było odebrać, że to jest ironiczne, ale nie, ja muszę wstawić jakiegoś emotikona, żeby to było zrozumiane. To jest przerażające, bo jeżeli tego nie zrozumiemy, znaczenia, to nie zrozumiemy w ogóle żadnych znaczeń. To wtedy maszyny będą nam dyktować znaczenie. Właśnie dlatego, proszę Państwa, ja tak walczę. Ja, jak Państwo widzicie, ja raczej emotikonów nie stosuję i nie tego. I nie wrzucam, bo nie lubię tego po prostu. Nie lubię tego. No taki jestem, proszę Państwa. Bo taki już jestem. Ok, szanowni państwo, dobrze. Ja jeszcze pewnie wrócę, a jak nie wrócę, to się pożegnam, bo teraz zapraszam na audycję Piotrka Majcherczyka na temat SP Records, gdzie posłuchacie niesamowitą wręcz ilość wspaniałej muzyki. Naprawdę wspaniałej, wspaniałej muzyki, proszę państwa. Wspaniałej muzyki, wspaniałych zespołów, prawda? Piotr mnie prosił, żeby zadedykować tę audycję jego bratu Maćkowi, jego żonie i żonie jego brata, czyli szwagierce, która chyba jest rodziną w odróżnieniu od teścia, prawda? Żonie Ani, więc dedykuję panie Maćku i pani Aniu dedykację od Piotra Majcherczyka przy okazji ode mnie. A teraz zostawiam was na półtorej godziny z Piotrkiem i dużo, będzie mało gadania i dużo muzyki. To lepsze jest czasami od tego. Jutro pewnie wieczorem pogadamy sobie o tym, co się dzieje. Może jeszcze wrócimy do kongresu futurologicznego i do tego, o czym mówiłem dzisiaj. No. Co tutaj mamy? Co tutaj jeszcze mamy? Jakieś odpowiedzi? Nie. No, co prawda pismo obrazkowe jest uniwersalne, ale ustecznia nie jest i nie do końca ustecznia, tylko zależy, co ono ma oznaczać, to pismo, bo ona ma wyrażać uczucia, nie uczucia, czy tylko informacje, bo hieroglify wyrażały informacje, a nie uczucia po prostu. A oni chcą zastąpić to. Dobra, no to oddajemy głos Piotrkowi. Ta audycja zaczyna się od Kazik na żywo, plamy na słońcu, a potem leci całość. Dziękuję Państwu i na razie. Ja za jakieś półtorej godziny się jeszcze odezwę, pożegnać się z Państwem.